W przypadku mężczyzn ta przesłanka manipulacyjna bardziej prowadzi do osiągnięcia celu, którym jest zbliżenie seksualne, a u kobiet do osiągnięcia celu zbudowania trwałego związku. Bardzo trudno jest zmanipulować kimś, kto nie ma żadnych słabości, nie ma się czego przyczepić. To jest też technika manipulatorów sprawdzona badawczo. W tym pierwszym etapie manipulacyjnym bardzo często chodzi o to zbliżenie seksualne, więc stąd też się wziął mit, dzisiaj przez naukowców uważany za mit, że to właśnie w związkach romantycznych częstszymi manipulatorami są faceci. Polityka przyciąga manipulatorów.
Jakie są najpopularniejsze techniki manipulacji? Jak nie dać się zmanipulować i jak rozpoznać osobę, która nami manipuluje? Między innymi o to zapytałam Jarosława Gibasa, socjologa.
Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu.
Od lat 60. XX wieku różni psychologowie prezentują nam różne techniki manipulacji. Ja bym chciała, żeby Pan przedstawił moim widzom i słuchaczom jakieś najskuteczniejsze Pana zdaniem.
Nie.
Dlaczego?
Dlatego, że manipulacja to nic chwalebnego. Ja jestem...
To właśnie ma taki pejoratywny wydźwięk.
Oczywiście, że tak. Ja powiem szczerze, kiedy widzę na przykład takie wykwity na rynku księgarskim, zostań mistrzem manipulacji, naucz się za pomocą manipulacji wpływać na ludzi, no to mam takie wrażenie, jakby ktoś pisał książkę czy też poradnik, jak zostać złoczyńcą. Ponieważ manipulator, osobowość makiawieliczna i zaburzenie osobowości makiawielicznej, czyli taka osoba, która uczyniła z manipulacji strategię na życie, jest szkodliwa społecznie. Nie bez powodu manipulatora umieszcza się w tak zwanej mrocznej triadzie obok psychopaty i narcyza jako trzeciego delikwenta, najbardziej destrukcyjnego na poziomie tkanki społecznej, przy czym mówię delikwenta w formie męskiej, proszę się tym nie kierować, bo nie ma żadnych badań, które by potwierdzały, że któraś z płci dominuje w tej mrocznej triadzie. To się w moim przekonaniu mniej więcej rozkłada porówno, ale jestem jak najdalszy od tego, żeby pokazywać techniki manipulacji, dawać komuś instruktaż, no jak masz manipulować innymi. Bardziej byłbym skłonny mówić o tym, jak się bronić. Jak się bronić przed manipulacją.
To zaraz o tym, jak się bronić. To ja zapytam, to w takim razie techniki wpływu społecznego, to już lepiej brzmi być może.
Techniki
wpływu społecznego. Bo wie pan co, na przykład idziemy do sklepu,
dam pani, tak, dam pani
dzwoni
prostą,
do nas ktoś.
Potrzebuje pani prostą technikę, proszę bardzo. Kupuje pani sobie soczek w sklepie, na którym jest pomarańczowy albo czerwony pasek, że oto tam jest, nie wiem, 25% w promocji, czyli ten sam sok jest teraz w tej samej cenie, co sok bez tej 25-procentowej porcji. Proszę zrobić prosty eksperyment, otworzyć ten sok, wylać taki sok bez promocji z sokiem z promocji i porównać, czy tam jest rzeczywiście 25%. Ma pani najprostszą, najbardziej skuteczną technikę manipulacji. Jest tego wszędzie naokoło, ponieważ dzisiejsze społeczeństwo i to, w jakim kierunku zmierzamy, oparte jest między innymi na tym, by osiągać założone cele i zamierzenia, nie odsłaniając do końca prawdy, nie mówiąc wszystkiego. A kiedy realizujemy jakiś cel dla naszej korzyści, który jest realizowany poprzez to, że ktoś inny na tym straci, pani jako klient kupujący ten soczek, wierząc w to, że tam jest ta promocja, de facto jest pani oszukana, więc pani na tym traci. Więc jeśli realizujemy dowolny cel, w którym my korzystamy, a ktoś traci, no to jest typowy przykład manipulacji.
Będę jeszcze troszeczkę uparta i pociągnę ten temat.
Proszę bardzo.
Zanim przejdziemy do kolejnych pytań. Przykładowo ludzie też lubią być stawiani w roli ekspertów, w roli osób, które na przykład chcą się troszczyć o swoich bliskich. Dzwoni na przykład jakaś osoba, konsultant do nas i mówi: chyba chciałaby pani być dobrą matką i gotować dla swojego dziecka jak najlepsze potrawy. To tu jest kolejny przykład manipulacji.
Tak. Czy nie chciałby pan pojechać na cudowne wakacje? Czy nie chciałby pan być szczęśliwy? Czy nie chciałby pan odpocząć? Czy nie chciałby
i
pan
jeździć samochodem? To na przykład słowem prawda. I wtedy ludzie, tak. No tak, chciałbym.
Teraz tak naprawdę dotknęła pani czegoś, to jest większe zjawisko społeczne generalnie w przestrzeni marketingowej, która nazywa się skrypt. Skrypt to jest taki instruktaż, za pomocą którego marketingowca czy sprzedawca, zazwyczaj telemarketera, uczy się, w jaki sposób rozmawiać z klientem, żeby tym klientowi, przepraszam za wyrażenie, wcisnąć coś, co niekoniecznie on potrzebuje i co niekoniecznie stanowiłoby przedmiot jego zainteresowania. No i to jest właśnie skrypt. Skrypty głównie opierają się na manipulacji. Przykład, który pani podała, jest bardzo prosty. On pokazuje pytanie, które stawiamy, na które trudno odpowiedzieć nie. No, trudno się nie zgodzić. Czy chce pani być szczęśliwa? No jasne, przecież każdy chce być szczęśliwy. Tak. Więc odpowiadamy tak. I to tak staje się przepustką do kolejnego pytania, do kolejnego pytania, do kolejnego pytania. I mamy taką, tak jak w sprzedaży mamy lejki sprzedażowe, które mają w końcu nas nakłonić do zakupu około odpowiedniej usługi czy też towaru. Dokładnie w ten sposób działają skrypty. I odpowiadając na Pani pytanie, tak, oczywiście, że to jest manipulacja. Mhm.
Powiedział Pan na początku, ja się również też z tym zgodziłam, że manipulacja ma taki wydźwięk pejoratywny, ale też czytając różne naukowe i nie tylko publikacje, też mówi się, że manipulacja nie zawsze jest taka negatywna.
Tak, ona nie zawsze musi być negatywna, niekiedy wręcz ma pozytywne intencje i pozytywne efekty. Pokażę to na prostym przykładzie. Oto mamy sobie 7-letniego Krzysia. I ten 7-letni Krzyś bardzo nie chce ubrać czapki w zimowy dzień. A my wiemy, że jak Krzychu pójdzie do szkoły bez czapki, no to będzie kłopot dla rodziny przez kolejne 7 dni, więc mówimy Krzysiowi, słuchaj, wczoraj podawali w telewizji, że takiemu drugiemu Krzysiowi odpadły uszy bez czapki i Krzysiu przerażony tą czapkę ubiera. No co właśnie zrobiliśmy? Właśnie zmanipulowaliśmy Krzysia. Ale tak naprawdę uczyniliśmy to dla jego dobra. Więc Krzysiu na tym de facto nie traci. Więc ja bym tą granicę pomiędzy, nazwijmy to, pozytywną formą wywierania wpływu na drugiego człowieka, nie zawsze wbrew jego woli, a taką rzeczywiście rzęsistą manipulacją postawił gdzie indziej. Postawiłbym tą granicę pomiędzy tym, czy ktoś na tym traci. Fizycznie, materialnie, mentalnie, w jakikolwiek inny sposób. Jeśli nie traci, jeśli czasem robimy to dla jego dobra, to ta manipulacja nie jest aż tak szkodliwa, czy też czasem bywa w ogóle nieszkodliwa. Mhm. I tyle. Wszystkie inne typy manipulacji raczej nie są godne polecenia.
To dobrze, to teraz zadaję Panu pytanie, które chciał Pan na początku. Jak się bronić przed manipulacją?
Po pierwsze rozpoznawać, czyli dowiadywać się, co jest manipulacją i rozpoznawać manipulatorów. Manipulatorzy posługują się pewnymi strategiami manipulacyjnymi. To nie jest tak, że kiedy spotykamy manipulatora czy też manipulatorkę, to od razu mamy do czynienia z manipulacją z grubej rury, dlatego że według badań większość osób o tendencjach do zachowań manipulacyjnych najpierw bada grunt. To jest tak, ja użyłem w książce takiego przykładu, jakby ktoś wchodził na taflę zamarzniętego jeziora. Nie wie do końca, czy ten lód go wytrzyma, czy też nie, więc najpierw stawia ostrożnie pierwszą stopę i dopiero obserwując zachowanie lodu decyduje, czy wejść na ten lód, czy też nie. Oczywiście po jakimś czasie kręci na tym lodzie piruety. Problem jednak polega z manipulacją na tym, że manipulator, rozpoznając swoją ofiarę, właśnie bardzo ostrożnie bada, czy to jest dobry grunt do manipulacji. I to na tym etapie powinniśmy to wychwycić. Bo jeśli to wychwycimy, to powinna się w nas zapalić czerwona lampka. Uważaj, być może masz do czynienia z osobowością makiaweliczną. Czyli mówiąc inaczej, jeśli ktoś cię nabiera w bardzo prostych, przyziemnych, wydawałoby się niegroźnych sprawach, to istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że ta sama osoba za chwilę, jeśli nie zareagujesz, nabierze cię w dużo poważniejszych rzeczach. I stąd wynika złota zasada walki, a właściwie obrony przed manipulacją. Nigdy nie daj się nabrać dwa razy. Najlepszy sposób.
A jak rozpoznać manipulację w związku?
Manipulację w związku zawsze możemy rozpoznać po tym, czy na pewno to, co robimy w tym związku i to, w jaki sposób się zachowujemy, jest zgodne z tym, jak chcielibyśmy się zachować, co chcielibyśmy robić, czy też robimy to dla czegoś, co nie do końca jest zgodne z nami i co na przykład działa przeciwko nam. Z tymi manipulacjami w związku jest trochę tak, że to na ten temat obrosło bardzo wiele legend i bardzo wiele mitów. Wynika to z różnych badań. Jeden z takich najsłynniejszych badań wykonano 30 lat temu, więc to nie do końca musi być odzwierciedlenie współczesnej tendencji społecznej, ale to badania, które pokazywały, że na przykład innym inaczej manipulują w związkach faceci, jeśli już manipulują, a inaczej manipulują kobiety, że jakby te cele manipulacyjne i strategie i techniki manipulacyjne wynikają z innych przesłanek. Z tych badań wynikało, że u mężczyzn tą przesłanką główną manipulacyjną, proszę pamiętać, nie mówię teraz o wszystkich związkach, tylko o związkach z manipulatorem czy manipulatorką. Więc w przypadku mężczyzn ta przesłanka manipulacyjna bardziej prowadzi do osiągnięcia celu, którym jest zbliżenie seksualne, a u kobiet do osiągnięcia celu zbudowania trwałego związku. Czyli mówiąc kolokwialnie, facetowi zależy na tym jednym pojedynczym razie, a kobiecie bardziej zależy na tym, żeby tego faceta sobie chwycić na stałe. Tyle, że to było 30 lat temu. Nie jestem do końca przekonany, obserwując współczesne społeczeństwo, czy na pewno to dzisiaj by zostało potwierdzone, ale nikt tych badań nie powtórzył. Aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że większość filmów hollywoodzkich, romantycznych książek, opowieści romantycznych, czy też spektakli teatralnych dotyczących naszych relacji romantycznych, jest zbudowanych wokół początku związku. Nie? My nie obserwujemy zazwyczaj intrygi na deskach teatru, kiedy małżeństwo ma za sobą już ileś tam lat czy filmów. My w większości przypadków jesteśmy raczeni intrygami, jak pan poznał panią, czy pani poznała panią, jak to się to wszystko zaczęło. Więc na tym pierwszym etapie manipulacyjnym bardzo często chodzi o to zbliżenie seksualne, więc stąd też się wziął mit, dzisiaj przez naukowców uważany za mit, że to właśnie w związkach romantycznych częstszymi manipulatorami są faceci. Mhm. Też bym się z tym nie do końca zgodził.
A do czego może właśnie doprowadzić taka manipulacja w związku?
Do kontroli. Manipulacja zawsze prowadzi do kontroli, bo manipulator tym się różni od pozostałych delikwentów z mrocznej triady, że cel jest drugorzędny, to znaczy oczywiście zawsze istnieje jakiś cel, po coś manipulujemy drugą osobą, ale dla takiego rasowego manipulatora manipulacja jest celem samym w sobie. Znaczy tę karmę, którą on otrzymuje, te endorfiny, które się w nim wyzwalają się dlatego, że manipulację ocenia jako efektywną i skuteczną. W ten sposób manipulator potwierdza swoją wartość, potwierdza swoją wyższość i potwierdza sam w swoich oczach to, że może manipulować innymi, a więc mogą jeść mu przysłowiowo z ręki, więc może nad nimi trzymać kontrolę.
A jaką osobę jest najłatwiej zmanipulować?
Najłatwiej jest zmanipulować, to też według badań, więc proszę wziąć na to poprawkę. Według badań najłatwiej zmanipulować jest kogoś, kto ma jakąś słabość. Dlatego, że ta słabość, którą ta osoba będzie miała, będzie dla manipulatora przyczynkiem do manipulacji, czyli to będzie tą osnową, na której będzie budował swoją strategię i intrygę manipulacyjną. Bardzo trudno jest zmanipulować kimś, kto nie ma żadnych słabości, nie ma się czego przyczepić. Natomiast jeśli na przykład ktoś ma wrażliwe poczucie własnej wartości, no to za pomocą obniżania lub podwyższania jego wartości będziemy mogli tą osobą manipulować, bo wykorzystujemy jego czuły punkt. I to jest też technika manipulatorów sprawdzona badawczo. Manipulator bardzo bacznie w środowisku rozgląda się za swoją potencjalną ofiarą, wybierając właśnie z tych osób, które są przedstawicielami jego otoczenia, te, która w jego przekonaniu będzie mogła być manipulowana przy najmniejszym wydatku energetycznym i przy najmniejszym zaangażowaniu i stracie czasu, czyli tam, gdzie będzie po prostu najłatwiej.
Chciałabym jeszcze, żeby pan rozłożył na czynniki pierwszego z brzegu polityka, jak on manipuluje ludźmi. Jego zachowanie, żeby się przyjrzeć tak bardziej jego zachowaniu, żebyśmy byli po prostu czujni.
Wie pani co, chętnie bym to nawet i zrobił, gdyby to było łatwe. A nie jest to łatwe z bardzo prostego powodu, no bo którego wybrać? Ponieważ...
To zróbmy miks, proszę pana.
To zróbmy miks.
Takich cech różnych.
Manipulacja jest bardzo bliska polityce. I polityka jest bardzo bliska manipulacji. Stąd trudno dzisiaj rozstrząsnąć, czy to polityka tworzy manipulatorów, czy też manipulatorzy dobrze się odnajdują w polityce. Aczkolwiek również badania i tezy wielu autorów zajmujących się makiawelizmem dotyczą tego, że manipulator bardzo dobrze się czuje w środowiskach władzy. I to niezależnie od tej władzy skali. Czyli dużo częściej go spotkamy na przykład w firmie, na stanowisku szefa, kierownika, menadżera, który ma pod sobą jakichś ludzi, niż kogoś, kto sam jest podwładnym czyimś, ponieważ dla manipulatorów to środowisko władzy jest pewnym handicapem zapewniającym mu narzędzia do tego, by móc manipulować innymi. No, a skoro władza w każdej skali jest dla niego interesująca, no to im wyższa skala, tym bardziej będzie zainteresowany. Stąd taka teza, która się bardzo często pojawia w wielu opracowaniach, że polityka przyciąga manipulatorów, bo daje im niesamowite narzędzia do tego, żeby mogli skutecznie szlifować swoją profesję. Stąd ta trudność wytypowania kogokolwiek. Ba, miałbym olbrzymi kłopot, być może uprzedzając pani kolejne pytanie, żeby wskazać stronę polityczną, po której jest więcej manipulatorów, bo w moim przekonaniu myślę, że byłby remis.
Ale czy na przykład mógłby pan spróbować pokazać naszym widzom cechy, na przykład, gesty, które mogą świadczyć o manipulacji właśnie ze strony polityków, jakieś właśnie sformułowania, żebyśmy po prostu byli bardziej czujni i nie łykali, mówiąc kolokwialnie, wszystkiego, co nam mówią.
Pamięta pani zasadę, nigdy nie daj się nabrać dwa razy? Mhm. To ta zasada dokładnie dotyczy również tego. Drodzy Państwo, jeśli Państwo chcecie znamierzyć manipulacje w polityce, to przyjrzyjcie się tym politykom, którzy w swoich poprzednich kampaniach wyborczych mówili jedno, a później zdobywając władzę czynili drugie. To jest najprostszy wskaźnik kampanii. Czy ktoś się wywiązał ze swoich obietnic wyborczych? Czy ktoś się wywiązał ze swoich przekonań? Czy ktoś się wywiązał ze swoich idei, które głosił? Przecież to bardzo łatwo sprawdzić. W internecie nic nie ginie. Będziecie Państwo mieli taki papierek lakmusowy politycznej manipulacji jak na dłoni.
Jeżeli chcesz otrzymać ekstra materiał do tego wywiadu, dołącz do naszego newslettera. Link znajdziesz w opisie filmu lub stań się częścią naszego zespołu i wesprzyj kanał. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.